Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Andrzeja Dziurawca zatytułowanej Festiwal. Czyta Leszek Filipowicz. Basi, kobiecie mojego życia. Kobiecości w hołdzie. Część pierwsza. Księżniczka ułomna. Wydawało mi się, że nie mam powodów, by narzekać na swoją wyobraźnię. W końcu żyję z niej od kilkudziesięcioleci. Okazało się jednak, że miałem o niej przesadne mniemanie. Festiwalu cipki nie potrafiłbym wymyślić. Być może przez te wszystkie lata moja wyobraźnia błąkała się po niewłaściwych rejonach. Tym większe słowa uznania dla dziewcząt z bojówek feministycznych, autorek i organizatorek Dni Cipki. Dni Cipki odbywały się w Warszawie w latach 2010-2012. Cieszyły się zrozumiałym powodzeniem. Organizatorkom pragnę najserdeczniej podziękować. Zawdzięczam im inspirację. Bez nich nie powstałaby ta powieść. Konstruując program powieściowego festiwalu, wzorowałem się na programie zrealizowanym podczas rzeczywistych Dni Cipki. Od bojówek zapożyczyłem nie tylko piękną ideę i wzorcowy program, ale również adres ich siedziby na ulicy Nowolipki, którą przezabawnie przechrzciły na Nowocipki. Próbowałem znaleźć równie dowcipny ekwiwalent. Niestety, moja wyobraźnia znowu zawiodła. Natomiast wszystkie występujące w powieści postaci powstały w wyobraźni autora i nie mają żadnych odpowiedników w rzeczywistości. Również opisane przeze mnie zdarzenia nigdy nie miały i nie mogłyby mieć miejsca. Ewentualna zbieżność zdarzeń, osób i miejsc z realnie istniejącymi jest dziełem niezamierzonego przez autora przypadku. Nie są natomiast przypadkowe wymienione w powieści książki, filmy i performansy lub performanse. Wszystkie autorki, poza wymyśloną przeze mnie Sofią de Lamballe, istnieją naprawdę, a ich dzieła to klasyka współczesnej literatury i sztuki feministycznej. Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że festiwal nie jest tekstem publicystycznym. Nie jest nawet powieścią z tezą. Jest po prostu powieścią. Życzę miłej lektury. Andrzej Dziurawiec. Uroczystości inaugurujące Międzynarodowy Festiwal Cipki, Waginalia 2014, przebiegły bez przeszkód, zakłóceń. Pomimo to inspektor Szuman cierpiał. Cierpiał w wypełnionej do ostatniego miejsca sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Księżniczka siedziała dwa rzędy za nim, obserwowała, jak inspektor się wierci i jak żona spogląda na niego karcąco. Szuman zignorował spojrzenie żony. Przyzwyczaił się. Od lat inaczej na niego nie spoglądała. Księżniczka patrzyła na policjanta inaczej. Duży, ponury, nieco niechlujny, męski. Często o nim ostatnio myślała. Wiedziała, że wkrótce to on będzie myślał o niej, że gra już się rozpoczęła, choć on jeszcze o tym nie wiedział. Pan prezydent Rzeczpospolitej wygłosił kilka sympatycznych zdań, pani prezydent Warszawy dołożyła kilka następnych, komendantka Zjednoczonych Bojówek Feministycznych podziękowała obojgu oraz licznym sponsorom, po czym zaprosiła zgromadzonych na niezwykły wieczór. Albowiem na inaugurację festiwalu wybrano utwór naprawdę niezwykły, 2012, kantatę na orkiestrę symfoniczną, chór mieszany i tenor bohaterski. Odnalezienie tej partytury stało się światową sensacją. Nawet najwybitniejsi znawcy twórczości mistrza z Le Mans nie przypuszczali, że zajmował się on również komponowaniem dzieł muzycznych. Był znany i podziwiany za swoje genialne obrazy. Przez 46 lat z żelazną konsekwencją nanosił na płótno kolejne liczby. Doszedł do 6 milionów. Malkontenci, gdzież ich nie brak, narzekali wprawdzie na pewną monotonię jego prac, jakże niesprawiedliwie. Ignorowali oczywisty dla znawców fakt, że w ciągu swej drogi twórczej mistrz stopniowo rozjaśniał barwę tła. Zaczynał od czarnego, by po 6 latach zacząć odważnie eksperymentować z szarym, a po kolejnych 4 dekadach dojść do jasno-szarego, niemal białego. No jakby tego było mało, każdemu z obrazów towarzyszyło aktualne zdjęcie mistrza. Zostawmy malkontentów. Powróćmy do wypełnionej przez 1070 melomanów sali Filharmonii Narodowej. Na scenie też było tłoczno. Ponad 200 muzyków zajmowało miejsca. Publiczność czekała w napięciu. Muzycy zajęli już miejsca. Dyrygent, tenor bohaterski, za nimi orkiestra w pełnym składzie, z tyłu chór. Mieszany. Na sali cisza. Dyrygent uniósł batutę. Tenor wziął głęboki oddech, sekcja smyczków uniosła smyczki, a perkusista filcową pałeczkę. Dyrygent zamarł w bezruchu. Widzowie wstrzymali oddechy. Dyrygent podał rytm. Perkusista uderzył w gong, smyki uderzyły smyczkami w pulpity. Tenor rozpoczął. Uroczyście, z namaszczeniem. 1, 2, 3... Przez następne 3-4 minuty, czyli do końca pierwszej setki, nie działo się nic szczególnego. Tenor recytował. Smyczki uderzały w pulpity, słuchacze słuchali. Tylko Szuman wzdychał, sapał i wiercił się coraz bardziej. Jego żona była dziennikarką muzyczną. Sama sobie zgotowała ten los, ale on był niewinny. Za jakie grzechy musiał tego słuchać? Po kwadransie, gdzieś tak na początku 4. setki, do Szumana dołączyli mniej wyrobieni słuchacze. Prawdziwi melomani trwali w należnym skupieniu. Ale po 30 minut nawet oni zaczęli zdradzać pewne oznaki znużenia. Tymczasem tenor bohaterski udowadniał, że zasługuje na swój zaszczytny przymiotnik. Melo recytował bez chwili wytchnienia. 611, 612, 613. Inspektor Szuman bez trudu domyślił się dalszego ciągu utworu. W końcu był detektywem. Pozostali mieli jeszcze złudzenia. 847, 848, 849. Powoli nawet najwięksi twardziele zaczęli mięknąć. Z każdą kolejną liczbą coraz dobitniej docierała do nich okrutna prawda. W swej kompozycji mistrz był równie konsekwentny i bezkompromisowy, jak w pracach malarskich. No, zmiłowania nie będzie. Melancholijne dźwięki marzenia Szumana eksplodowały niczym wystrzał. Szuman z kamienną miną odczekał 15 sekund. Najbliżej siedzący stracili znaczący fragment kantaty. Konkretnie 864, 5 i 6. Ci bardziej przenikliwi potrafili odtworzyć część zagłuszoną przez sygnał komórki. Szuman wydobył wreszcie aparat, odebrał połączenie, nie zwracał uwagi na donośne syki zgorszonych melomanów. Słuchał przez chwilę, potem rzucił wieloznaczne „O kurwa!” i zaczął przedzierać się do wyjścia. Księżniczka odprowadziła go wzrokiem. Uśmiechnęła się lekko. Wiedziała, dlaczego musiał wyjść. Wiedziała, jak spędzi tę noc. Dla Szumana część artystyczna festiwalu właśnie się skończyła. Rozpoczął się zupełnie inny festiwal. Festiwal bestialstwa. Jej festiwal. Pierwsza. Dzień pierwszy. Piątek, 6 lipca. Z programu MFC Vaginalia 2014. Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Cipki Vaginalia 2014. Koncert inauguracyjny. 2012. Kantata na orkiestrę symfoniczną, chór mieszany i tenor bohaterski. Filharmonia Narodowa, ulica Jasna 5, godzina 19. Krwawy szlak. Fabryka likierów i wódek gatunkowych, przed wojną własność książąt sultan puńskich, od ćwierć wieku popadała w ruinę. Niegdyś najnowocześniejsza w Polsce, teraz była warta tyle co złom. Natomiast teren, który zajmowała niemal w centrum warszawskiej Pragi, wart był fortunę. Po tragicznej śmierci ojca fabrykę odziedziczyła Hawa Wellman. Nie miała ani siły, ani ochoty się nią zajmować. Sprzedała fabrykę, a w zasadzie roszczenia do niej Salomonowi Weissowi. Salomon zamierzał wybudować tu osiedle. Kiepska koniunktura spowodowała, że wstrzymał inwestycje. Miał dopiero 85 lat, nie widział powodu, żeby się śpieszyć. Przeczekał już potężniejsze kryzysy. Był człowiekiem przewidującym, ale nie przewidział, że fabryka stanie się atrakcją turystyczną. Hale nadal stały puste i nadal zaszczytną funkcję stróża pełnił pan Kazimierz Broda. Miał prawie 70 lat i po zmroku nigdy nie wychodził ze stróżówki. Autokar warszawskiego towarzystwa wycieczkowego Krwawy Szlak zdążył przed zmrokiem. Stróż otworzył bramę, zainkasował niewielkie honorarium i pośpiesznie wrócił do swojej kanciapy. Nie dość, że znowu padał deszcz, to jeszcze w radiu nadawano właśnie koncert życzeń. Pan Kazimierz wciąż miał nadzieję, że ktoś kiedyś prześle mu życzenia. Autokar wjechał na teren fabryki. Siedząca obok kierowcy pani Monika, przewodniczka i właścicielka WTW Krwawy Szlak, ujęła mikrofon. No i na zakończenie mamy dla państwa prawdziwy rarytas. Jesteśmy w dawnej fabryce wódki. Kiedyś produkowano tu cieszącą się uznaniem w całej Europie wódkę książęcą. Taką miała nazwę, gdyż fabryka była własnością prawdziwych książąt. Legenda głosi, że byli oni w prostej linii potomkami przerażającego Chingis Hana. Na hasło Chingis Han japońscy uczestnicy wycieczki wyraźnie się ożywili. Zaczęły pstrykać aparaty fotograficzne. Choć prawdę mówiąc, nie bardzo było co fotografować. Zrujnowane zabudowania fabryczne były wszędzie takie same na świecie. Owszem, miały swój koloryt, ale raczej trudno się spodziewać, by ów koloryt uchwyciły japońskie idioten kamery. Pani Monika dzielnie próbowała przebić się przez trzask kilkunastu aparatów. Dokładnie 2 lata temu ta hala stała się miejscem przerażających wydarzeń. Doszło do strzelaniny między agentami obcych wywiadów i jeden z nich pozostał tu na zawsze. To znaczy niezupełnie na zawsze, bo przewieziono go rzecz jasna do kostnicy, skąd, wyobraźcie sobie państwo, został uprowadzony. Tak, tak, dobrze państwo usłyszeli, zwłoki tego agenta, prawdopodobnie izraelskiego, zostały uprowadzone z kostnicy. Ale to jeszcze nic. Kilkanaście dni później dokonano tutaj najbardziej przerażającej i tajemniczej zbrodni tego stulecia. Rok temu Monika miała 49 lat i świadomość przegranego życia. Jej kariera dziennikarska skończyła się definitywnie głośnym procesem o zniesławienie. Dorosłe dzieci wyprowadziły się z domu, mąż odszedł. Żeby chociaż do młodszej. Monika nie poddała się. Szukała, znalazła. Pomysł podsunęła jej zbrodnia w fabryce. W tej fabryce. WTW Krwawy Szlak było jej autorskim pomysłem. Z tego, co wiedziała, absolutnie oryginalnym, pierwszym w kraju, a być może i w całej Europie. Postanowiła organizować wycieczki szlakiem najbardziej głośnych warszawskich zbrodni. Pomysł spotkał się z nadspodziewanym odzewem. Chętni zapisywali się z wielodniowym wyprzedzeniem. Coraz częściej pojawiali się też klienci zagraniczni. Dzisiaj kilkunastu Japończyków. Wycieczka startowała w Lesie Kabackim, na polanie, na której kilka lat temu zamordowano znaną obrończynię praw lokatorów. Spalono ją żywcem. Do diś nie wyjaśniono tej zbrodni, a 3 lata później w pobliżu znaleziono kolejne zwęglone ciało, tym razem młodego mężczyzny. Wycieczkowicze byli poruszeni. Radośnie uśmiechnięci pozowali do zdjęć na miejscu tragedii. Później jeszcze kilka następnych naznaczonych krwawymi zbrodniami lokalizacji w Warszawie i okolicach i przerwa na obiad. Smaczny i pożywny posiłek zjedli w znanej restauracji na Woli, gdzie 15 lat temu zmasakrowano 5 znanych gangsterów. Uczestnicy objazdu pielgrzymki spożywali słuchając z zainteresowaniem opowieści pani Moniki. Tuż przed 13:00 do lokalu wkroczyło 3 killerów. Byli uzbrojeni po zęby, minęli obsługę i przeszli do tej sali. Gangsterzy siedzieli przy tym stoliku. Monika wskazała, przy którym. Teraz siedziały przy nim dwa japońskie małżeństwa w średnim wieku. Tłumacz przełożył słowo Moniki. Japończycy uśmiechnęli się miło. Monika odwzajemniła, uśmiech kontynuowała. Zabójcy dali ognia z broni maszynowej, strzelby myśliwskiej i pistoletu. Padło ponad 100 strzałów. Krew mieszała się z wodą z przestrzelonego grzejnika i spływała do talerzy z pierogami, które jeszcze przed chwilą jedli zamordowani. Japończycy również jedli pierogi. Smakowały im. Fabryka była ostatnim punktem programu. Autokar zatrzymał się przed destylarnią. Uczestnicy jeszcze nie wysiedli, na zewnątrz padało, a pani Monika nie skończyła swojej opowieści. Tutaj, w tej hali dawnej destylarni, dokonał swej ostatniej zbrodni najbardziej znany warszawski seryjny morderca. Jego ofiarą był turysta z Izraela. Morderca zabił i sam zginął. Tak, proszę państwa, tutaj został zastrzelony. Do dzisiaj nie wiadomo, kto go zabił. Niektórzy podejrzewają, że zginął od kuli policyjnego snajpera, choć ponoć wiele wpływowych osób nie chciało dopuścić do publicznego procesu. Zapraszam do środka. Pani Monika wysiadła, za nią wysypali się z autokaru wycieczkowicze. Wrota destylarni były zamknięte. Ktoś je rozsunął. W środku panował półmrok, dlatego nie od razu zorientowali się, co widzą. A kiedy zorientowali się, w ruch poszły idioten kamery. Nie przestały trzaskać nawet wtedy, gdy pani Monika straciła przytomność. Rocznica. Oblaszany dach hali dudnił deszcz. Od 2 tygodni padało niemal bez przerwy. Wtedy panował upał. Blaszana hala była rozgrzana niemal do czerwoności, ale i tak Szumanowi zdawało się, że przeżywa déjà vu. Ta sama ekipa dochodzeniowa. Pewnie nawet reflektory oświetlające ogromną pustą halę są te same. I doktor Lazarus oglądający zwłoki. Na tym jednak podobieństwa się kończyły. Przynajmniej tak się tej nocy Szumanowi wydawało. Ofiara wisiała głową w dół na 2 łańcuchach owiniętych wokół kostek i przymocowanych do żeliwnych dźwigarów. Hala miała z 8 metrów wysokości. Trzeba będzie sprawdzić, jak morderca tam się dostał, zanotował w pamięci Szuman. Usta zaklejone czarną taśmą. Naga. Rozłożone ręce i nogi tworzyły niemal idealną literę X. Narządów rodnych nie było widać. Między nogami czerwona miazga, zamiast piersi 2 krwawe plamy, od których strumień krwi popłynął do ust i jasnych, krótko przystrzyżonych włosów. Na posadzce pod zwłokami zebrała się wielka kałuża krwi. Pono? Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Szuman nie przyzwyczaił się. Żyła, kiedy jej to robił, poinformował go Lazarus. Nawet on, obcujący ze śmiercią na co dzień, chodzący z nią pod rękę, był poruszony. Delikatnie odkleił taśmę. Rozchylił wargi ofiary. W jamie ustnej widoczna była treść żołądka. Zadławiła się własnymi wymiocinami. Uważnie obejrzał oczy ofiary. Tak, popękane naczynia krwionośne w gałkach ocznych. Charakterystyczne dla uduszenia. Straszna śmierć. Szuman nie odpowiedział. Co miał odpowiedzieć? Nawet nie kazał szukać usuniętych części ciała ofiary. Ekipa była dobrze wyszkolona, wiedział, że i bez napomnień przeczeszą każdy centymetr destylarni i cały teren fabryki. No, wiedział również, że najprawdopodobniej niczego nie znajdą. Tak jak nigdy nie znaleźli napletka Wojtka Glinki, pierwszej ofiary tamtego mordercy. mordercy, który właśnie tu, w destylarni, zamordował swą ostatnią ofiarę i tutaj zginął, obryzgując mózgiem i krwią Schuberta. Inspektor miał serdecznie w dupie Schuberta i jego ochlapaną mózgiem twarz. Niepokoiła go symetryczność tych zbrodni. Naśladowca? Tego tylko im brakowało. Czas? Lazarus przyłożył termometr do ciała, sprawdził temperaturę. Kilka godzin, co najmniej 6. Ciało jest jeszcze ciepłe, 29 stopni, w hali jest 18. Plamy opadowe na rękach, stężenie pośmiertne jeszcze nie ustąpiło. Już się do niej dobrały owady. Mimo ruchu wokół ciała muchy nie chciały zrezygnować z posiłku. Nic więcej na razie ci nie powiem. Szuman spojrzał na zegarek. Dochodziła 22. Czyli przed 16:00, w środku dnia. Bezczelny skurwiel. Sporo ryzykował. Tym bardziej, że trochę czasu mu z nią zeszło. Myślę, że przynajmniej 3 kwadranse. Doktor Śmierć krążył wokół zwłok, przyglądał im się niczym eksponatowi w Muzeum Bestialstwa. Na pewno gdzieś na świecie jest takie muzeum. 40 kilka lat, może 50. Dziwne, kontynuował Lazarus. Dziwne? Nie. Dlaczego? Widok jak widok. Inspektor Schumann jak zawsze w dobrym nastroju. Udało ci się dzisiaj kogoś wyrzucić na bruk, czy tylko zdegradować? Wyrozumiałość dla podwładnych nie była mocną stroną Schumana. Pogodne usposobienie również. Był rzetelnym, uczciwym gliną i to chyba wszystko, co można by o nim powiedzieć dobrego. Co dziwne, uciął Schumann. Wydaje się zadbana. A? Będę musiał jeszcze uważnie się jej przyjrzeć, ale wygląda na to, że jest totalnie au naturel.
I bez twojego kiepskiego francuskiego widzę, że jest naga.
Nie tylko. Wygląda na to, że ma naturalny kolor włosów, nie widać żadnych odrostów, nie ma też śladów operacji plastycznych, no i nie ma depilacji intymnej, nawet nie przystrzygła sobie bikini, pełny niedźwiadek.
To takie dziwne.
Schumann,
kiedy ty ostatni raz widziałeś nagą kobietę?
2 tygodnie temu. Miała 72 lata i bardziej niż genitalia interesowały mnie jej rany kłute. 36, jeśli dobrze pamiętam. 38. Zięć chyba naprawdę jej nie lubił. Chcesz powiedzieć, że mój stół sekcyjny to jedyne miejsce twoich doświadczeń intymnych?
Śmieszne. Bardzo.
Można już ją zdjąć? Lazarus pochylił się nad torsem ofiary. Przyglądał się ranom po amputacji. Mamrotał coś pod nosem.
— Co jest?
— Schumann zaczął się niecierpliwić. — Nie chcę cię straszyć, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była brzytwa.
— Noż kurwa!
Lazarus nie zdziwił się reakcji Schumana. Tamten morderca jedną ze swych ofiar zamordował brzytwą. I to brzytwa właśnie naprowadziła Schuberta na trop mordercy.
— Ślady walki?
Przecież widzisz, że jest cała we krwi. Powiem ci po sekcji. Lazarus ujął prawą dłoń ofiary, obejrzał dokładnie. Nie ma krwi pod paznokciami. Chyba nie ma. Sięgnął po lewą dłoń. Tutaj też nic? Może podczas sekcji? Zobacz. Wskazał na wyblakły tatuaż oplatający wężykiem lewy nadgarstek kobiety.
Jakiś egzotyczny. Chyba nigdy takiego nie widziałem.
Schumann pochylił się nad ręką ofiary. On również nie przypominał sobie, by widział kiedyś taki wzór.
Jakby pismo.
Żadne z tych, które znam. Lazarus nie był przekonany.
A jakie znasz?
No, trochę się człowiek tego naoglądał. Widziałem już napisy po arabsku, w Farsi, nawet w sanskrycie. To na pewno żaden z nich. Hebrajski też nie.
Dobre i to. Mamy kogoś, kto się na tym zna?
Obawiam się, że nie. Musisz spróbować na orientalistyce. Schumann kazał dokładnie obfotografować tatuaż.
Jutro chcę wiedzieć, co to jest.
Lazarus wciąż przyglądał się tatuażowi. Marszczył się, mruczał coś do siebie.
Co tam mamroczesz?
Szuman zaczął się niecierpliwić. Cholera, nie wiem, może jednak widziałem już coś takiego.
Kiedy, gdzie?
Nie kojarzę.
To skojarz do kurwy nędzy. Wal się, Szuman.
Lazarus, choć nikczemnej postury, nie bał się nikogo i niczego. Być może dlatego, że jego narzeczoną była aspirant Sobek, niewiasta zaiste rzetelnej budowy.
Jak sobie przypomnę, to sprawdzę, a jak sprawdzę, to ci powiem, jeśli będziesz grzeczny.
Szuman tylko zazgrzytał zębami. Lazarus dał znak technikom. Ostrożnie uwolnili ofiarę z łańcuchów, włożyli do czarnego worka. Doktor Śmierć sam zasunął suwak.
Była bardzo piękna. Zauważyłeś?
Nie bardzo. Sekcja jutro o 7?
Daj pożyć, człowieku. Jutro sobota. To naprawdę nie moja wina, że nie masz życia osobistego.
Niech ci będzie. 7:15. Kozak!
Szuman rozejrzał się po hali. Starsza aspirant Kozak była jego ekspertem od depilacji. Stała we wrotach destylarni, przesłuchiwała stróża. Na zewnątrz funkcjonariusze rozmawiali z podekscytowanymi uczestnikami wycieczki.
Wybierając się na nią, liczyli na mocne wrażenia, ale przecież nie aż takie.
Będzie co opowiadać i pokazywać. Aparaty, kamery uwieczniły scenę autentycznej zbrodni. Syci wrażeń chcieli już wracać do domów i hoteli, podzielić się wrażeniami z rodziną i znajomymi, wrzucić zdjęcia na fejsa. Niestety policjanci byli nieugięci. Przesłuchiwali każdego z osobna. Japończyków również. Na szczęście niektórzy z nich znali angielski. Szuman dyskretnie skinął na Kozak. Aspirant zadała staruszkowi ostatnie pytanie, kazała mu czekać w stróżówce i podeszła do Szumana. Nic nie widział, nic nie słyszał, nic nie czuł.
To po cholerę on siedzi w tej stróżówce.
Słucha radia. Kozak wzruszyła ramionami.
Ładnie wzruszyła.
Fajna fucha. Też bym tak chciał. Wiesz, który dzisiaj jest?
Gabi spojrzała na wyświetlacz komórki. 6 lipca. Dopiero po chwili skojarzyła. 2 lata temu.
Dokładnie 2 lata temu.
To nie może być przypadek.
Przyjrzałaś się ofierze?
Kozak skinęła głową. Naturalny kolor włosów, żadnych śladów operacji plastycznych, brak depilacji intymnej. Nie dziwi to pani? Ile miała lat?
Według Lazarusa 40 kilka, 50.
Panie inspektorze, ja mam 28. Skąd mam wiedzieć? Nawet nie mam znajomych w tym wieku. Proszę porozmawiać ze swoją żoną.
Łatwo pani powiedzieć.
No nic. Proszę skombinować jakąś drabinę. Musimy zobaczyć, jak on przymocował te łańcuchy.
Teraz?
No, nie tak zaraz. Kwadrans?
Proszę zejść na ziemię, inspektorze. 8-metrowe drabiny nie występują w przyrodzie. Wezwałam straż. Wkrótce powinni być.
A morderca? Jak się tam dostał? Też prosił o pomoc straż pożarną?
Może jednak pozwolimy chłopakom z technicznego skończyć. Dochodzi pierwsza, a oni mają jeszcze roboty na dobrych kilka godzin. Zejdzie im do rana. Pan naprawdę nie ma życia osobistego?
A co to jest?
Z kamienną twarzą spytał Szuman. Kozak spojrzała na niego ze współczuciem. Chciała mu nawet powiedzieć coś miłego, ale inspektor już się od niej odwrócił, podszedł do zmokniętej aspirant Sobek.
Sobek była stałym członkiem zespołu Szumana. Niektórzy twierdzili, że również jego osobistym bodyguardem. Wiemy, jak się tu dostali.
No, ponaglił ją Szuman. W ogrodzeniu od strony portu praskiego jest wycięta siatka. Mniej więcej tyle.
Zademonstrowała Sobek, rozwierając potężne ramiona.
Trochę za mało, żeby wjechać samochodem. Może motocyklem albo quadem. Cwaniaczek wstawił wycięty fragment z powrotem, ale chłopcy nie dali się nabrać.
Dobra robota,
pochwalił ją Szuman. Sobek pokraśniała z dumy. Niepotrzebnie.
Ale co nam to daje?
Wiemy tylko tyle, że sprawca lub sprawcy nie przynieśli jej tu na piechotę, bo śladów żadnych nie ma.
Na tym deszczu? Żartuje pan.
Widziałaś kiedyś, żebym żartował?
Sobek zaprzeczyła skwapliwie.
No właśnie. Szukajcie, może gdzieś rzucił jej ubranie, dokumenty, cokolwiek.
Tak jest.
W przeciwieństwie do Kozak, Sobek była zdyscyplinowaną funkcjonariuszką. Naciągnęła na głowę kaptur nieprzemakalnego płaszcza i wyszła z hali. Wróciła po chwili.
Jest straż. Dawaj ich tutaj. Czekaj. Tylko dwóch, z drabiną. Każ im założyć ochraniacze, żeby mi tu nic nie nanieśli.
Po chwili Sobek wparadowała ze strażakami ciągnącymi drabinę na czterokołowym wózku.
Podobnie jak członkowie ekipy dochodzeniowej, mieli na butach foliowe ochraniacze.
Instruowani przez potężną aspirant, strażacy rozłożyli drabinę, przystawili do dźwigara. Jeden z nich zaczął się po niej wspinać.
— Gdzie? — powstrzymał go Szuman.
— Sobek.
Strażak spojrzał pytająco na potężną policjantkę. Sobek tylko wzruszył ramionami. Strażak bez słowa zszedł z drabiny, ona zajęła jego miejsce. Powoli i niepewnie stawiając stopy na kolejnych szczeblach, ruszyła do góry.
Widać było, że praca na wysokościach nie jest jej mocną stroną. Dotarła wreszcie do dźwigara.
Nie popełniła błędu, nie przytrzymała się dłońmi, wspięła się na kolejny szczebel, ostrożnie wystawiła głowę.
Jak?
Niecierpliwił się Szuman.
Chwila.
Sobek usadowiła się pewniej na drabinie, zaczęła uważnie przyglądać się dźwigarowi.
Jest coś?
Chyba powinien pan sam to zobaczyć.
Złaś!
Sobek zlazła, Szuman wlazł.
Niezgrabnie, ale w miarę raźnie. Popatrzył, przez chwilę skomentował. O kurwa, i zszedł.
Milczał przez dobrą minutę.
Co jest grane? Rozumiesz coś z tego?
Sobek pokręciła przecząco głową.
No to jesteśmy razem. Kozak?
Tak, panie inspektorze?
Właś.
Nie dam rady. Mam lęk wysokości, naprawdę.
Mam cię tam wnieść?
To ja już wolę sama.
Weź kamerę.
No nie. Szuman zignorował jej skargę. Empatia nie była jego silną stroną.
Niech ktoś da jej kamerę.
Jeden z techników podał Kozak kamerę, poinstruował. Tak trzymasz, tu patrzysz, tu naciskasz.
Fuck off!
Podziękowała mu śliczna aspirant, chwyciła sprzęt i zaczęła się wspinać. Ostrożnie badała stopą każdy szczebel, wreszcie dotarła do dźwigara. Najpierw wystawiła kamerę, później głowę. Na zakurzonej powierzchni dźwigara wyraźnie widać było ślady stóp.
Bardzo dziwne ślady.
I co myślisz?
Dopytywał się Szuman.
Tak, jakby tu tańczył.
No właśnie. Co jeszcze?
To nie są buty.
A co?
Nie uwierzy pan.
Zgoda. Nie uwierzę. Więc?
Moim zdaniem to baletki.
Co?
Mogę już zejść?
Sfilmowałaś?
No przecież. Kozak zeszła. Podekscytowana zapomniała o lęku. Pomajstrowała chwilę przy kamerze, ustawiła podgląd. Na monitorku ukazały się odciśnięte w kurzu poplątane ślady stóp. Szuman i Sobek patrzyli w milczeniu. Film urwał się nagle.
Baletnica?
To niby baletnica ją zaszlachtowała?
Raczej baletmistrz. Stopy są dosyć duże. Co pan myśli o tym tańcu?
Euforia. Skurwiel się dobrze bawił.
Albo skurwielka.
Za stary jestem na tę robotę.
Nikt nie zaprzeczył. Milczeli przez chwilę.
Niech technicy zabezpieczą te ślady i zdejmą wreszcie ten łańcuch. No co tak stoicie, dziewczyny? Ruchy, ruchy!
Sobek pobiegła przekazać polecenia i niemal staranowała wysokiego i przeraźliwie chudego mężczyznę w długim czarnym płaszczu.
Spojrzała na jego wąską, bladą twarz, wzdrygnęła się.
Facet wyglądał jak śmierć z ekspresjonistycznego horroru. Dobry wieczór, panie prokuratorze. Inspektor jest tam.
Facet bez słowa ruszył we wskazanym kierunku.
Sobek skrzyżowała palce. Tak na wszelki wypadek. Prokurator podszedł do Szumana, popatrzył na niego pytająco. Na stojącą obok inspektora Kozak nie spojrzał. Niewielu mężczyzn potrafiło nie spojrzeć na aspirant Kozak.
Mnie też miło widzieć pana prokuratora.
Prokurator nie odpowiedział. Kozak nie spodziewała się odpowiedzi.
Prokurator Zaremba odzywał się rzadko i niechętnie. I pewnie dlatego Szumanowi dobrze się z nim współpracowało. W kilku zdaniach streścił mu sytuację. Zaremba niemal niedostrzegalnym skinieniem głowy dał znak, że przyjął informację do wiadomości. — Pozwoli pan inspektor, że się odmelduje? Kozak subtelnie przypomniała, że wciąż tu jest. Jeszcze raz rozejrzała się po miejscu zbrodni. — Myślą panowie, że to początek serii?
— Nie. — Dlaczego?
— Nie wiem, skąd to pani przyszło do głowy.
— To samo miejsce. Ta sama data. Okaleczone genitalia ofiary. Przypadek? To na pewno przypadek. Życzę udanego życia osobistego.
Szuman odwrócił się, odszedł w głąb hali do nadzorującego pracę grupy dochodzeniowo-śledczej nadkomisarza Tomczyka. Tomczyk był zastępcą Szumana. Pracowali razem od lat. Rozumieli się w półsłowa. Kozak przez chwilę patrzyła za Szumanem, uśmiechnęła się. Lubiła tego faceta. Jednak, mimo wszystko, ruszyła do wyjścia z destylarni. Ona miała życie osobiste. Jednak, mimo wszystko, prokurator pozostał na miejscu. Powoli, bardzo powoli, obracał się wokół własnej osi, nieruchomym wzrokiem omiatał miejsce zbrodni. Rejestrował. Miłość. 6 lipca. Dokładnie 2 lata temu mózg mordercy obryzgał twarz Schuberta. Od 2 lat Schubert zdychał. Zdychał samotnie. Roxy, jego córeczka, jego jedyna miłość, wyprowadziła się i tylko z rzadka przez pośredników dawała jakiś znak życia. Junior, jej wielka miłość, nie chciał uwierzyć, że jego ojciec był wielokrotnym mordercą. Odszedł od Roxy. Wyjechał z kraju, zniknął. Roxy nie potrafiła tego swojemu ojcu wybaczyć. Schubert tęsknił za nią nieprzytomnie. Miał 49 lat, czuł, jakby miał 80. Roxy już go nie pilnowała, więc znowu zaczął palić. Pił tyle, co zawsze, czyli za dużo. Może tylko łajdaczył się mniej niż kiedyś. Nawet na to nie miał ochoty. Powróciła bezsenność i koszmarne bóle głowy. Przy życiu trzymała go tylko tęsknota za Roxy i Vela, no i Hawa. Ale z Hawą to była zupełnie inna historia. Historia, której nie potrafił i nie chciał zrozumieć. Vela była suczką, córką Hana, bohaterskiego doga Mateusza Soltanpuńskiego, jedynego przyjaciela Schuberta. Miała 3 miesiące, kiedy Mateusz i Hawa przywieźli ją do niego. Schubert odwiózł ją tego samego dnia. Następnego dnia Hawa przywiozła ją ponownie. Sama, bez Mateusza. Hawie nie umiał odmówić. Nie było mężczyzny, który potrafiłby jej odmówić. Media przezwały ją królową świata. Królowej się nie odmawia. Vela została. Była piękna, urodę odziedziczyła po obojgu rodzicach, matce Arlekince i po czarnym jak smoła Hanie. Teraz miała 1,5 roku i była 2 razy większa niż jej poprzedniczka, świętej pamięci sznaucerka Wolta. I co tu dużo mówić, Schubert zakochał się. Dożyczka była substytutem dziecka. Pięknym, pogodnym, rozdokazywanym substytutem. Spacery z nią szybko przestały być uciążliwym obowiązkiem, stały się główną i jedyną atrakcją dnia. Najgorsze były noce. Vela spała rozwalona na jego łóżku, a on krążył po pustym mieszkaniu. Ból głowy rozsadzał mu czaszkę. Wódka, papierosy nie pomagały. Po 2 tygodniach nie wytrzymał, wrócił do starego nawyku nocnych włóczęg po niedobrych dzielnicach. Szukał adrenaliny. Czasami znajdował. Adrenalina leczyła ból głowy, pozwalała nie myśleć. No, dzisiaj też najchętniej wybrałby się na rajzę. Niestety w 5 tego rodzaju atrakcje odpadały. W 5 była kolacja szabasowa u Mateusza. Program obowiązkowy. Mateusz Soltanpuński, arystokrata, poliglota, bon vivant, był najbliższym przyjacielem Schuberta. Jedynym przyjacielem.
Od zawsze, od czasów, kiedy razem grali w pankowej kapeli. Jeszcze 2 lata temu Mateusz miał wokół siebie kilka ślicznych, nieprzesadnie pruderyjnych dziewcząt. Teraz nie było dziewcząt. Była Hawa. To dla niej Mateusz urządzał te piątkowe kolacje. Gdyby tylko zechciała, przeszedłby dla niej na judaizm i dał się obrzezać. Schubert nie był pewien, czy już tego nie zrobił. Hawa nie była halachiczną Żydówką. Kultywowała żydowską tradycję ze względu na pamięć ojca. Adam Wellman był dalekim, bardzo odległym kuzynem Mateusza. Płynęła w nim krew narodów Azji, Europy i Afryki. Matka Hawy dołożyła geny francuskie i amerykańskie. O matce Hawa nigdy nie mówiła. Z nielicznych napomknień wynikało, że matka była Amerykanką i że w Ameryce Hawa spędziła dzieciństwo. Ojca poznała, gdy przyjechał po nią do Vail w hrabstwie Malheur w Oregonie. Dopiero od niego dowiedziała się o swoich tatarsko-polsko-żydowskich korzeniach. No, rzecz jasna, po zabójstwie jej ojca media odkryły to niezwykłe pochodzenie i natychmiast przezwały ją Królową Świata. Hawa stała się bohaterką tabloidów. Paparazzi polowali na nią niczym na gwiazdeczkę telenoweli. Mateusz wywiózł ją z Warszawy, pomógł przetrwać najgorszy czas. Już wtedy się w niej zakochał. Chociaż sam jeszcze o tym nie wiedział. Hawa była jego pierwszą miłością. Wszystko to, co przeżył wcześniej, wszystko, co nazywał miłością, nie było nawet namiastką tego, co czuł do Hawy. Przez jakiś czas nie potrafił odnaleźć się w tej sytuacji, nie potrafił nazwać tego, co czuje. Wtedy też był piątek. Schubert jeszcze nie musiał u Mateusza świętować szabasu. Walenie do drzwi obudziło go o 3 nad ranem. Z początku był pewien, że to znowu dudni mu we łbie. Kiedy oprzytomniał i z najwyższym trudem zrozumiał, że ktoś dobija się nie do jego głowy, ale do mieszkania, zwlókł się z łóżka i chwiejnie ruszył do drzwi z mocnym postanowieniem, że zatłucze skurwiela. No, Wela już była przy drzwiach. Wpatrywała się w nie z nadzieją, radośnie merdała ogonem. Schubert wiedział, że zamęczyłaby każdego intruza. Pieszczotami. Była ufna, jak dziecko. Schubert nie był. Usunął się z linii ataku, przygotował do zadania ciosu, ostrożnie otworzył drzwi. Wela rzuciła się na gościa. Mateusz nie mógł się bronić. W jednej dłoni trzymał litrową butlę Duke Whiskey, w drugiej jej bliźniaczkę. 3 nad ranem, 2 litry whisky. Nie jest dobrze, pomyślał Schubert. Mateusz przedarł się przez Welę. Schubert zamknął drzwi, usiedli w kuchni. Schubert wyjął z szafki szklaneczki, z zamrażarki lód. Mateusz nalał. Wciąż nie zamienili ani słowa. Wypili 1 porcję. Powoli, w milczeniu. Wela znudziła się nimi. Poszła spać. Mateusz ponownie napełnił szklaneczki. Schubert zapalił kolejnego papierosa. Pojebało się. Widzę, zgodził się Schubert. Cisza. Następna szklaneczka. I co ja mam teraz zrobić?
Z czym?
Przecież wiesz. Miał rację. Schubert wiedział.
Aż tak źle?
Gorzej.
No to rzeczywiście przejebane.
Ano.
A ona?
Chyba jeszcze nie doszła do siebie. Nie wie, czy ma wracać do Izraela, czy do Stanów, czy zostać tutaj.
Z tobą.
No właśnie.
Znowu cisza.
Następna szklaneczka. Schubert.
Czego chcesz?
No, gdybym wiedział, nie przyłaziłbym tutaj nad ranem.
Mateusz, jesteśmy starymi ludźmi. Jedną nogą w grobie.
Przecież wiem, że jestem dla niej za stary.
To też. Masz prawie 5 dych, powinieneś wiedzieć.
No dobrze. Niech ci będzie. Wydaje mi się, że ją kocham.
Cynizm jest nudny. Wybierz ciekawszą maskę.
Nie rozumiem, przecież mówię, że ją kocham.
Nie, mówisz, że wydaje ci się.
Masz rację. Boję się. Uciekam.
Whisky nie pomoże.
Wiem.
Mateusz włożył kostki lodu, Schubert nalał.
Schubert. Zazdroszczę ci.
Kawy?
Że jeszcze potrafisz coś czuć.
Nie wiem, co robić.
Spierdalaj.
Taki jesteś mądry, cwaniaczku? Co byś zrobił na moim miejscu?
Dziękował Bogu za każdą chwilę, którą mogę z nią spędzić.
Przecież wiesz, że to się nie może udać.
Nawet gdyby miało trwać dzień czy dwa, zostanie na zawsze. Jeśli odpuścisz, nigdy sobie nie darujesz. Do końca życia będziesz kombinował, co by było gdyby. A ja nie mam zamiaru odwiedzać cię w domu wariatów.
A jeżeli mnie odrzuci?
To przynajmniej będziesz wiedział, na czym stoisz. I z czystym sumieniem będziesz mógł zapić się na śmierć.
No tak, to jest jakieś wyjście. Mateusz zaczął otwierać drugą butelkę. Schubert odebrał mu ją.
Starczy. I tak będziemy jutro zdychać.
Wracasz czy pościelić ci?
Pokój Roxy jest wolny.
Wracam i tak dzisiaj nie zasnę.
Na Chełmskiej jest całodobowa kwiaciarnia. Zamówić ci taksówkę?
Przejdę się. Mam o czym myśleć.
Mateusz wyszedł, nawet się nie pożegnał. Schubert do rana siedział w kuchni. Nie pił. Palił papierosa za papierosem, tęsknił. Tak bardzo chciał wreszcie coś czuć.
Kilka miesięcy później Mateusz wrócił.
Ich druga rozmowa, jeszcze trudniejsza, dziwniejsza niż pierwsza, znowu w kuchni, znów wspomagana przemysłową ilością whisky. To po tej rozmowie Schubert zaczął śnić.
Farma. Oregon, hrabstwo Malheur. Lipiec 1994 roku. Pierwszy raz poczuła, że coś z nimi jest nie tak, kiedy Zoe zabrała ją ze sobą do miasta. Miała 6, może 7 lat. Nigdy przedtem nie była w mieście. Nie wie, dlaczego Zoe wzięła ją wtedy ze sobą. Nigdy wcześniej tego nie robiła. Miasto, stolica hrabstwa, wydało jej się ogromne i groźne. Dopiero wiele lat później zdała sobie sprawę, że było maleńką, rolniczą osadą w samym środku niczego. Pojechały ich jedynym samochodem, zdezelowanym pick-upem. W mieście zobaczyła inne samochody. Nie wszystkie były pick-upami. Żaden nie był w barwach tęczy jak ich. Ludzie też byli jacyś inni. Mężczyźni mieli krótko ostrzyżone włosy, nie nosili brud, ani nawet wąsów. Kobiety miały jakieś dziwne fryzury. Ubrani też byli inaczej. I inaczej pachnieli. Wszystko było inne. Domy, ludzie, samochody, dźwięki i zapachy. Ale najbardziej zdziwiło ją, że ludzi jest tak wielu. Na farmie było ich 33 i kiedy wieczorami zbierali się wszyscy w stodole, to wydawało się, że jest ich nieprzebrana rzesza. Nieprzebrana rzesza. Tak nazywali siebie tubylcy na Madagaskarze. Dziewczynka wiedziała, że Madagaskar to taka duża wyspa na Oceanie Indyjskim. Wiedziała również, że są 3 oceany i że narodziło się w nich życie. Dziewczynka bardzo dużo wiedziała o świecie. Nie wiedziała tylko, jak nazywa się miasto, w którym teraz była. Hrabstwo, którego miasto jest stolicą, ani że stan, w którym znajduje się to hrabstwo, nazywa się Oregon. Nie wiedziała też, co to takiego hrabstwo, stan, państwo. Zatrzymały się na parkingu większym niż ich ogród warzywny wśród setek tych dziwacznych samochodów. Weszły do sklepu. Dziewczynka oniemiała. Wiedziała, że świat jest ogromny, ale nie przypuszczała, że aż tak, że istnieje tak wiele rzeczy. Sklep, zwyczajny Walmart, wydał jej się miejscem magicznym. Wiedziała, że magia jest czymś naturalnym, że jest nieodłączną częścią rzeczywistości, ale to była jakaś inna magia, taka jak w baśniach, które czasami czytał im Borys. Stała oszołomiona, zadziwiona, przyglądała się rzeczom i ludziom. Nie widziała, że ludzie obserwują ją z takim samym zadziwieniem jak ona ich. Zoe nie przejmowała się oszołomieniem dziewczynki ani spojrzeniami klientów w sklepie. Zapakowała do pełna 2 sklepowe wózki. Ten drugi pchała przed sobą ogromnie przejęta dziewczynka. Zoe zapłaciła gotówką, wrzuciła zakupy do pick-upa,
pojechały do centrum, zaparkowały przed siedzibą Rady Hrabstwa. Zoe musiała tam załatwić jakieś sprawy. Naprzeciw była lodziarnia. Dziewczynka wiele razy jadła lody. A czasami ktoś przywiózł kilka pudełek z miasta. Częściej robili je sami, z mleka od własnych kóz, z owocami z ogrodu. Dziewczynka wolała te z miasta. Te tutaj były zupełnie inne. Zoe pozwoliła jej wybrać 4 smaki. Nazwy nic jej nie mówiły, więc wybrała według kolorów. Białe, żółte, różowe i takie zielonkawe. Zoe nie potrafiła powstrzymać śmiechu, gdy zobaczyła niemy zachwyt na dziecięcej buzi. Kazała jej czekać w samochodzie, a sama poszła do Rady Hrabstwa. Dziewczynka nie potrafiła wytrzymać w aucie. Wokół tyle się działo. Wysiadła, spacerowała po Main Street, lizała lody, patrzyła na domy, ludzi, samochody. Zapatrzona nawet nie zauważyła, że tak daleko odeszła od ich pick-upa. Ten mężczyzna nie zaczepił jej. To ona na niego wpadła. Nie zauważyła go, chociaż był bardzo duży, w jasno-brązowym mundurze. Wiedziała, że to policjant. Widziała już policjantów, czasami przyjeżdżali na farmę. Nie wiedziała po co, wiedziała, że dorośli z farmy ich nie lubili. Chcąc nie chcąc gasili wtedy skręty, pośpiesznie zagrzebywali je w piasku, niechętnie z nimi rozmawiali, oddychali z ulgą, kiedy policjanci odjeżdżali. Mężczyzna popatrzył na nią, uśmiechnął się. Miał miły uśmiech. — Witaj, młoda damo, zgubiłaś się? — Nie, chyba nie. — Chyba? Gdzie jest twoja mama? Dziewczynka wiedziała, że Zoe jest jej mamą, ale nigdy jej tak nie nazywała. Zoe była Zoe i już. Tam. Chciała wskazać na dom z kolumnami, siedzibę Rady Hrabstwa, ale tego domu nigdzie nie było, zniknął. Zaniepokoiła się. A tata? Który tata? Dziewczynka wiedziała, że ojciec to taki mężczyzna, który zapłodnił jajeczko jej mamy. Ale Zoe tłumaczyła jej, że wszyscy mężczyźni na farmie są jej ojcami, bo wszyscy tworzą jedną rodzinę. Tak naprawdę wolałaby mieć jednego tatę, najlepiej Borysa. Wiedziała jednak, że to niemożliwe. Wszystkie dzieci chciały, żeby Borys był ich jedynym ojcem. Wszystkie chciały go tylko dla siebie. Policjant westchnął ciężko. Chyba posmutniał. Przykucnął przy niej. — Jak się nazywasz?
— Janice.
— Janice jak?
— No przecież mówię Janice.
— Janice to twoje imię, ale jak masz na nazwisko?
— Nie rozumiem.
— Tak, jesteś z tej komuny?
— Nie jestem z żadnej komuny. Co to jest komuna?
— Nieważne. To skąd jesteś? Gdzie mieszkasz?
— Na farmie.
— Na której farmie?
No, na farmie. Naszej farmie.
Dziewczynka wiedziała, że są inne farmy, ale nie wiedziała, że mają nazwy. Ich farma była farmą. Po prostu. No dobrze. Chodź, Janice. Poszukamy twojej mamy. Policjant wziął ją za rękę i poszli Main Street w stronę, z której przyszła. Po chwili zobaczyła dom z kolumnami.
Tam! Zoe jest tam!
Zoe właśnie się pojawiła. Przystanęła na schodach, zapaliła papierosa. Jeszcze nie spostrzegła, że dziecka nie ma w samochodzie. Podeszli do niej. — Pani jest matką tej dziewczynki?
— Tak. — Co się stało? — Janice, dlaczego nie jesteś w samochodzie?
— Na drugi raz proszę nie zostawiać dziecka samego. Policjant popatrzył dłuższą chwilę na dziewczynkę, odszedł. Janice wydawało się, że widzi w jego spojrzeniu współczucie. Nie rozumiała dlaczego, przecież nie działa jej się żadna krzywda. Szczególnie dziś. Zoe chwyciła ją za rękę, pociągnęła do samochodu. Była zła.
Mówiłam, żebyś nie wysiadała.
Przecież nic się nie stało. Nie pyskuj.
Nie pyskuję, to ty na mnie warczysz.
Masz rację. Przepraszam. Przez chwilę jechały w milczeniu. Znalazły się za miastem. Jechały wąską drogą wśród niekończących się pól pszenicy. To był krajobraz, który dziewczynka dobrze znała. Wiedziała, że przez najbliższe pół godziny nie zobaczy nic ciekawego. Zoe była milcząca, zamyślona, nawet nie wyłączyła radia, kiedy zaczęły się lokalne wiadomości.
Zoe?
Tak?
Ten pan pytał, jak się nazywam.
I co mu powiedziałaś?
Że Janice. Ale on pytał o nazwisko. Czy ja mam jakieś nazwisko?
Zoe spojrzała na nią jakoś dziwnie. Zniecierpliwiona wyłączyła radio.
Zoe?
Wellman. Nazywasz się Wellman.
Przecież nikt na farmie tak się nie nazywa.
On nie jest z farmy. Nie jest stąd.
A skąd?
Poznaliśmy się w Etiopii.
A co to jest Etiopia?
Taki kraj, w Afryce. Tam zostałaś poczęta.
Janice wiedziała, co to znaczy poczęta, jak do tego dochodzi.
Wiedziała, co mama robi w dużym domu ze wszystkimi mężczyznami z farmy. Dziwiła się tylko, że mimo conocnych poczęć nie urodziła żadnego dziecka.
W Afryce? To ja jestem murzynką?
No skąd? Przecież widzisz, że nie jesteś czarna.
Ale ciemniejsza niż ty albo Borys?
Masz piękny kolor skóry. Najpiękniejszy, jaki widziałam.
To po ojcu?
Tak, jego przodkowie pochodzili z Etiopii.
Tam się poznaliśmy. Jaki on jest?
Dobry. To dobry człowiek. Niczego więcej nie udało jej się wyciągnąć od Zoe. Wieczorem poprosiła Borysa, żeby jej opowiedział o Etiopii i Afryce. Tego dnia dowiedziała się, że wszyscy ludzie pochodzą z Etiopii. Ale to było miliony lat temu, a ona nie miała jeszcze nawet 7 lat. Trudno jej było się w tym wszystkim połapać. Tym trudniej, że tej nocy Borys miał spać z Zoe i nie potrafił się skupić na rozmowie z dziewczynką. Zawsze, kiedy przypadała jego kolej na noc z Zoe, był niespokojny i rozkojarzony. Tej nocy nie było inaczej. Janice wiedziała, co będą z Zoe robić. Na farmie nie było tematów tabu. Patrzyła na Borysa ze współczuciem. Tak, jak ten policjant w mieście patrzył na nią.